W XVII wieku trudno o skuteczniejszą i lepszą jazdę. Niesamowita skuteczność. Spektakularne zwycięstwa mimo przeważających sił wroga. Elitarne wyszkolenie dało najlepszą kawalerię świata. Nie do zatrzymania przez ponad 100 lat. Na samą o niej myśl drżeli wielcy władcy tego świata. Sporo zwycięstw. Pora przyjrzeć się pierwszej z nich. Bitwa pod Byczyną 24 stycznia 1588 roku. Jest 1587. Wybieramy nowego króla Polski, bo to czasy królów elekcyjnych. Większość szlachty wybiera Zygmunta III Wazę, ale część opowiada się za austriackim arcyksięciem Maksymilianem III Habsburgiem. Następuje podwójna elekcja. Arcyksiąże na czele swoich wojsk wjeżdża do Rzeczypospolitej. Wybucha wojna. Z 6 tysięcy żołnierzy dociera do Śląska, gdzie pod Byczyną czeka na niego 6,5 tysięcy żołnierzy z hetmanem Janem Zamoyskim na czele. O losach zaciętego starcia zadecydowała szarża husarii. W wyniku bitwy członek rodu Habsburgów, czyli najpotężniejszej dynastii w Europie, trafia do niewoli.
Husarz, żeby porządnie walczyć, musiał porządnie podjeść. A co takiego musiał podjeść? Żeby się o tym przekonać, najlepiej wgryźć się w lekturę Obżartuchy i Opilce. Jacka Komudy. Ten niezastąpiony przewodnik po stołach, garach i innych krainach Wielkiej Rzeczypospolitej ukazuje, co takiego jadali nasi przodkowie. A nie było to zwyczajny bigos, placek po zbójnicku czy kluski. Wyrusz w podróż po szlacheckich stołach już teraz i przekonaj się, co płynęło w żyłach naszych przodków. Kliknij w link pod filmem.
Bitwa pod Kirchholmem, 26 września 1605 roku. Jest rok 1605. Od 5 lat Polska walczy ze Szwecją o panowanie nad Bałtykiem. Król Zygmunt III Waza chce zdobyć szwedzki tron i dołączyć Estonię do Rzeczypospolitej. Wojska szwedzkie oblegają Rygę. Hetman Jan Karol Chodkiewicz rusza z odsieczą. 25 kilometrów przed celem pod Kirchholmem napotyka 11 tysięcy żołnierzy z królem Karolem IX Sudermańskim na czele. Chodkiewicz ma do dyspozycji zaledwie 3600 żołnierzy, z czego 2,5 tysiąca to husaria. Zdając sobie sprawę z trzykrotnej przewagi liczebnej przeciwnika, Chodkiewicz zastosował pozorowany odwrót części swoich oddziałów. Szwedzki król dał się zwieść. Kazał połowie swoich wojsk ruszyć w pogoń za uciekinierami. Husaria rozbiła pierwszą połowę szwedzkiego wojska, potem drugą i było po bitwie. Po stronie szwedzkiej zginęło 9 tysięcy żołnierzy, po polskiej stronie 100, z czego zaledwie 13 husarzy. Karol Sudermański ucieka z pola walki, a hetman Jan Karol Chodkiewicz zdobył uznanie całej Europy, w tym gratulacje od królów czy samego papieża. Bitwa pod Kłuszynem 4 lipca 1610 roku. Jest rok 1610. Od roku trwa wojna polsko-rosyjska. Rosjanie zawierają w Wyborgu sojusz ze Szwedami, co nie podoba się polskiemu królowi Zygmuntowi III Wazie. Postanawia oblegać Smoleńsk. Na walkę z Polakami rusza 30-tysięczna moskiewska armia Dymitra Szujskiego i 5-tysięczny korpus szwedzki. Na spotkanie z nimi rusza hetman Stanisław Żółkiewski z 7 tysiącami żołnierzy, z czego 5800 to husaria. Spotykają się pod Kłuszynem. 6-krotna przewaga liczebna przeciwnika zmusza hetmana do wzniesienia się na wyżyny wojskowości. Postanawia w pierwszej kolejności zaatakować niedoświadczone pospolite ruszenie Rosjan. Husaria raz po raz rozbija oddziały po 5-10 razy, przyczyniając się do ich największej porażki militarnej w dziejach. Na ten widok Szwedzi przechodzą na stronę polską. Dymitr Szujski ucieka z pola bitwy. Wojska polskie wkraczają do Moskwy. Car pada na kolana przed Zygmuntem III Wazą. Nasz kraj powiększa się o znaczne terytoria rosyjskie, osiągając największy rozmiar w historii, licząc niemalże 1 000 000 km². Bitwa pod Chocimiem. Od 2 września do 9 października 1621 roku. Jest rok 1621. Poprzedniego roku rozeszła się paraliżująca cały kraj wiadomość o śmierci w boju hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Okazję chcą wykorzystać Turcy i od roku trwa inwazja Imperium Osmańskiego. Sułtan Osman II na czele 100-tysięcznego wojska działa mobilizująco na Polaków. Ucichają wszelkie spory i w pełnej harmonii dzięki zebranym podatkom sędziwemu Chodkiewiczowi dano pod komendę 50 tysięcy żołnierzy polsko-litewsko-kozackich. Do dyspozycji ma zaledwie 8 tysięcy husarii. Punktem oporu staje się wzmocniona twierdza graniczna pod Chocimiem. 100-tysięczna armia turecka podczas oblężenia przeprowadziła liczne nieudane mordercze szturmy. Polacy w odpowiedzi przeprowadzają liczne wypady husarii, które dziesiątkują oddziały tureckie. Straty po naszej stronie są spore. W walce ginie około 14,5 tysiąca żołnierzy. Natomiast straty osmańskie są jeszcze większe. Po ich stronie ginie ponad 40 tysięcy. W wyniku zawartego traktatu pokojowego Turcy rezygnują z dalszego atakowania Rzeczypospolitej. Bitwa pod Trzcianą 27 czerwca 1629 roku. Jest rok 1629. Od 3 lat trwa walka między Polską a Szwecją. Ponownie o panowanie nad Bałtykiem. Cesarz Niemiec Ferdynand II dokłada się do naszego wysiłku wojennego, wysyłając korpus liczący 5 tysięcy żołnierzy. To się nie podoba szwedzkiemu królowi Gustawowi II Adolfowi i na czele 9 tysięcy żołnierzy wyrusza ich za atakować. W drodze dowiaduje się, że dołączyć się do nich ma hetman Stanisław Koniec Polski ze swoimi oddziałami, więc zawraca swoich ludzi. Sytuację wykorzystuje hetman Koniec Polski. Potężne uderzenie husarii liczącej 2,5 tysiąca jazdy rozbija oddziały króla Szwecji. Zmusza je do ucieczki, a sam król ledwo zdołał uciec z pola bitwy, tracąc inicjatywę w wojnie polsko-szwedzkiej. Bitwa pod Ochmatowem 30 stycznia 1644 roku. Jest rok 1644 i szybko rozchodzi się wieść, że nad Polskę nadciągnęły ciemne tatarskie chmury. Śmiały Tuchaj Bey wtargnął na tereny Rzeczypospolitej na czele swojej 20-tysięcznej hordy. Naprzeciw nim ruszyły oddziały hetmana Stanisława Koniec Polskiego i kilku magnatów, w tym Jeremiego Wiśniowieckiego. 20 tysięcy żołnierzy polskich stawia czoła na jeźdźce pod Ochmatowem. Bitwa jest z początku stosunkowo wyrównana. Koniec Polski wstrzymuje z początku oddziały husarskie, by potem uderzyć jak grom z jasnego nieba. Szarża polskiej husarii kompletnie rozbija szyki Tatarów, którzy rzucili się w panice do ucieczki. Po stronie polskiej straty były znikome, a około 4 tysięcy tatarskich wojowników poległo. Bitwa pod Beresteczkiem od 28 czerwca do 10 lipca 1651 roku. Jest rok 1651. Od 3 lat zmagamy się z powstaniem Bohdana Chmielnickiego. Walczymy z kozakami wspieranymi przez Tatarów. Na Wołyniu stają liczące 100 tysięcy żołnierzy wojska Chmielnickiego i Hana Islama Gireja. Naprzeciw nim staje 63-tysięczna armia Rzeczypospolitej pod wodzą samego króla Jana Kazimierza. To decydujące starcie i największa bitwa całego powstania. Pod Beresteczkiem strategią popisał się król Polski, ustawiając na przemian jazdę i piechotę, a także szarża husarii i chorągwi pancernych. Armia Chmielnickiego rozsypała się w drobny mak. Tatarzy szybko uciekli z pola walki. Straty kozackie są znaczne, ponad 30 tysięcy żołnierzy. Bitwa pod Połonką 28 czerwca 1660 roku. Jest rok 1660. Od lat toczymy walki z Rosjanami. 6 lat wcześniej udało im się zająć 100-tysięczną armią Litwę i Ukrainę. Wojska polsko-litewskie liczące 12 tysięcy żołnierzy pod wodzą Stefana Czarneckiego ruszają z kontrofensywą i trafiają pod Połonkę, gdzie na drodze staje im kniaź Iwan Chowański. Towarzyszy mu praktycznie dwukrotnie liczniejsza armia. Wstępnie Czarneckiemu udaje się utrzymać wyrównaną walkę, aż w końcu rozkazuje, by przejść do zmasowanego natarcia całej husarii na całej linii frontu. Rosjanie byli bezradni wobec naporu naszych połączonych sił. Wojska moskiewskie się posypały i ratowały ucieczką. Rosjanie ponieśli dotkliwe straty, a z życiem ledwo uchodzi kniaź. Bitwa pod Chocimiem 11 listopada 1673 roku. Jest rok 1673. Od roku trwa turecka nawałnica. Sejm uchwala podatki na wojnę na tyle, by dać 30 tysięcy żołnierzy pod komendę samego hetmana Jana III Sobieskiego. Staje gotowy na wszystko pod Chocimiem, gdzie we wzmocnionym obozie czekali na niego Turcy w podobnej sile. Wszystko się zaczyna od ataku polskiej piechoty, która wdziera się na tureckie wały. Kompletnie je demolując, daje to miejsce do wprowadzenia jazdy. 1500 husarzy, jak ruszyło, tak zatrzymało się dopiero na tureckim obozie. Oddziały tureckie błyskawicznie panikują, gdzie głównodowodzący rozkazał wycofanie się w kierunku rzeki. Sobieski rozgromił Turków bezlitośnie. Pod Chocimiem ginie jakieś 20 tysięcy tureckich żołnierzy, a bitwa przechodzi do historii jako jedna z najdotkliwszych klęsk w historii Imperium Osmańskiego. Bitwa pod Wiedniem 12 września 1683 roku. Jest rok 1683. Imperium Osmańskie ze swoimi imperialnymi dążeniami stanowi ogromne zagrożenie dla Europy, w szczególności dla Cesarstwa Austriackiego, bo Turcy w sile 300 tysięcy żołnierzy właśnie oblegają Wiedeń. Do tego zdołali opanować Węgry. Król Polski Jan III Sobieski czuje się zobowiązany ruszyć Austriakom na pomoc z racji podpisanego kilka miesięcy wcześniej traktatu sojuszniczego, który był podpisany, co ciekawe, w prima aprilis, 1 kwietnia. Gwarantem traktatu był papież Innocenty XI. Sobieski na czele 30 tysięcy żołnierzy rusza na Wiedeń, łączy się z oddziałami niemieckimi i austriackimi i obejmuje dowództwo nad 70-tysięcznym wojskiem. Akceptowany jest jego plan bitwy przeciwko wojsku wielkiego tureckiego wezyra Kara Mustafy, który do celów bitwy wystawia zaledwie 70 tysięcy swoich żołnierzy. Pierwsi uderzają Austriacy, potem Niemcy, potem polska piechota i lekka jazda oczyściły przedpole bitwy. Przychodzi pora na druzgocący oddziały tureckie szarża. 2,5 tysiąca husarii i ponad 18 tysięcy jazdy. Turcy tracą ponad 20 tysięcy ludzi, a ich obóz pada niedługo potem. Wiedeń zostaje uratowany, a w liście do papieża Sobieski pisze legendarne słowa: przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. Ale to nie był koniec. Bitwa pod Parkanami od 7 do 9 października 1683 roku. Ponad 3 tygodnie później król Sobieski na czele 15 tysięcy żołnierzy z zaskoczenia zostaje zaatakowany pod Parkanami przez 15-tysięczną armię Kary Mehmeda Paszy. Mało brakowało, żebyśmy w podręcznikach historii omawiali śmierć króla w tej bitwie. Po klęsce zmuszony jest się przegrupować. Dobiera austriackich żołnierzy i w sile 30 tysięcy. Gotowy jest stawić czoła Mehmedowi ponownie. Tym razem pasza Mehmed również dysponuje liczniejszym wojskiem. Wielki wezyr wysyła mu dodatkowo kolejnych 20 tysięcy jazdy. Liczniejsze wojska tureckie jako pierwsze atakują bezskutecznie, tworząc przy tym lukę w swoich szeregach. I właśnie tam Sobieski każe szarżować husarii. Wojsko Imperium Osmańskiego wycofuje się w panice i chaotycznie ucieka. Kilkadziesiąt tysięcy tureckich żołnierzy ginie. Zdaniem niektórych historyków bitwa pod Parkanami jest cenniejsza od bitwy pod Wiedniem. I nie tylko ze względu na druzgocącą klęskę Turków. Bitwa otworzyła drogę do odbicia Królestwa Węgier i to zaledwie w kilka miesięcy. Wojsko tureckie było w totalnej rozsypce. Niestety sytuacja polityczna Austriaków nie pozwoliła na wyzwolenie Węgrów. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.